Niech będzie chwała Panu Bogu, bracia i siostry, za ten dobry czas. Nie lubię otwierać Biblii do góry nogami. Muszę sobie jakoś zaznaczyć, że tu jest dół, a tu jest góra. To takie... Chwała Panu Bogu, bracia, że dzisiaj mamy taki piękny dzień. Po takich deszczowych dniach, jak już wcześniej było wspominane, ale to znaczy, że Bóg ma dobre myśli o nas i pomyślał i dał, tak można powiedzieć, dam im piękne słońce w dzisiejszym dniu. A mamy takie szczególne okoliczności, gości, chrzest, wieczerzę pańską. To taki dobry czas. Ja dziękuję Panu Bogu za to, że On nas przyprowadził na to miejsce. Dziękuję Panu Bogu za to, że mamy pokój w kraju i bezpiecznie mogliśmy tutaj przyjechać, bez żadnych prześladowań. Nikt nie stał nad nami, nikt nam nie groził, nikt nam nie czyni nic złego, aby przyjść na to miejsce, aby słuchać Bożego Słowa. Tak radując się też z tego, że Patryk i Ola wzięli chrzest dzisiaj, chciałem przytoczyć fragment zapisany w Księdze Izajasza, 54 rozdział. Księga Izajasza, 54 rozdział, pierwsze wiersze. Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólu. Bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża, mówi Pan. Poszerz zasięg Twojego namiotu i zasłony Twoich mieszkań. Nie krępuj się. Wydłuż Twoje sznury i wbij mocno Twoje paliki, bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a Twoje potomstwo dziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. Gdy przeczytałem ten fragment, tak dzisiaj pomyślałem sobie, że kiedy Pan Jezus, kiedy nie było Jezusa na ziemi jeszcze, nie było tych narodzeń. Nie było tych narodzeń, które pojawiły się po tym, jak Pan Jezus był na ziemi i przyniósł zbawienie. Jest fragment, który mówi, że od tego momentu gwałtownicy porywają królestwo. I od tego momentu, kiedy Jezus żył na ziemi, kiedy żył, umarł i zmartwychwstał, gwałtownicy porywają królestwo. Można powiedzieć, rodzą się na nowo. I to dzieje się od tamtego momentu. Był czas, kiedy w Starym Testamencie nie było tych nawróceń, nie było tych narodzeń, ale gdy przyszedł Pan Jezus, Zbawiciel świata, zaczęły się te narodzenia. I w naszym życiu niegdyś być może byliśmy bez Boga, nienawróceni, wiedliśmy grzeszne życie, ale przyszedł czas zbawienia i narodziliśmy się. I tutaj ten fragment mówi, raduj się niepłodna, która nie rodziłaś, która kiedyś nie rodziłaś, a dzisiaj rodzisz. Od momentu Jezusa Chrystusa zaczęło się rodzenie, to dobre rodzenie. Dzieci Bożych, nas. Chwała Panu Bogu, że to się stało, że zaczęły się te dobre narodziny. I tych narodzeń naprawdę jest mnóstwo, jest dużo dzieci Bożych. Jest coraz więcej. Ludzie spoglądają, otwierają oczy przez łaskawość Boga i przez Jezusa Chrystusa wchodzą w nowe życie, w nowe, cudowne życie, które nie kończy się tutaj na ziemi. Można powiedzieć, to tylko dopiero początek. To początek wieczności, wiecznego życia z Bogiem. Raduj się niepłodna, która kiedyś nie rodziłaś, ale dzisiaj rodzisz. Dzisiaj rodzisz wspaniałe owoce w dzieciach Bożych. Wyrywając grzeszny lud z tego świata, dzisiaj rodzą się dzieci, do życia wiecznego. Chciałbym podzielić się jeszcze jednym fragmentem, który jest zapisany w 5 Księdze Mojżeszowej. Oj, chyba to jest 4 Księga Mojżeszowa. Tak. 4 Księga Mojżeszowa, 21 rozdział. Od 4 do 10 wersetu. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom. Lecz lud zniecierpliwił się w drodze i zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody. I zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekł: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże, i modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza: zrób sobie węża i osadź go na drzewcu, i stanie się, że każdy ukąszony, kto spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostał przy życiu. I wyruszyli synowie izraelscy i rozłożyli się obozem w Obot. To taki wymowny fragment. Był czas, gdy lud izraelski prowadzony na pustyni zaczął szemrać, zaczął grzeszyć. I automatycznie umierał za to, że sprzeciwiał się Bogu, że szemrał przeciwko samemu Bogu, a też przeciwko Mojżeszowi. Nie podobało się to Bogu i Bóg zesłał jadowite węże, które kąsały, które zabijały. Ten fragment jest taki bardzo wymowny. Wiemy dlaczego. Dzisiaj te węże też są. Kąszą, a ludzie umierają. Ale wystarczy, że człowiek spojrzy na Jezusa Chrystusa, tego wywyższonego na drzewcu, i będzie żył. Chociaż ukąszony, ale będzie żył. Tak pomyślałem sobie to, co przeżywam w pracy. Jesteśmy wśród ludzi, którzy nas często kąszą. Ludzie niewierzący. Przebywamy w szkole, w pracy. Być może w jakichś społecznościach, gdzie są ludzie niewierzący. I ten świat naprawdę kąsi. On nas gryzie. Ja nie mówię teraz o grzechu, ale o takich relacjach międzyludzkich. Jest nam ciężko. W gronie ludzi niewierzących, co ma człowiek wierzący z nimi wspólnego? Oni nas kąszą, gryzą nas, a my nie możemy się denerwować, nie należy nam grzeszyć, nie należy nam złorzeczyć im. Musimy patrzeć na Jezusa Chrystusa i w cierpliwości znosić to, że tak się dzieje, przychodzić do Jezusa, patrzeć się na Niego i po prostu żyć. Żyć tak, jak żył Pan Jezus Chrystus. Ciężko jest nam w pracy i prawdziwie to też obrazuje te sytuacje, gdzie znajdujemy się w gronie ludzi niewierzących. Jest nam wiele razy ciężko, ale nie możemy zostawić pracy, nie możemy po prostu uciec, ale musimy patrzeć się na Jezusa Chrystusa. Na to, jak On czynił. On nie krzyczał, On nie złorzeczył, On nie przeklinał, ale błogosławił. Błogosławił tym, którzy Mu źle czynili. Bo ci ludzie kąszą, gryzą. Często robią to świadomie. Ale my, jako dzieci Boże, wiemy, co mamy robić, bo Pan Jezus nam powiedział, bo Pan Jezus nam przekazał. I dziękuję Panu także za to, że uczy nas tych relacji w życiu codziennym. On czyni nas praktycznymi w życiu. Chociaż życie to jest duchowe, ale jednocześnie i praktyczne, aby posiąść życie wieczne. Życie wieczne. Miasto, które przygotował dla nas. Nie jakieś wizualne, jakieś takie wirtualne, ale takie materialne, które można dotknąć i które się, i które przyjdzie kiedyś. Przyjdzie nowa ziemia, nowe niebo. Niewirtualne, prawdziwe. I będziemy mieszkańcami tej ziemi. Ziemi, którą dał nam Bóg. Którą da nam Bóg. Chwała Panu Bogu za Jezusa Chrystusa, za Jego życie, za przystęp do Jego Królestwa przez Jego śmierć. Amen.
Chwała niech będzie Panu Jezusowi Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi. Bardzo dobrze się czuję między wami. Tak sobie myślałem, że tyle razy gdzieś tędy przejeżdżałem i nie wiedziałem, że tu jest taka wspaniała grupa ludzi kochających Pana Jezusa. Jak to możliwe, że ja tu jeszcze nie byłem nigdy? Cieszę się bardzo z tego, że możemy być razem przed Panem, przeżywać ważne rzeczy. Ważne rzeczy, niezależnie od tego nawet, jakie emocje temu towarzyszą. To są rzeczy, które mają znaczenie wieczne, na zawsze. Dotykamy rzeczy świętych, rzeczy niebiańskich. Chociaż robimy, zdaje się, takie prozaiczne rzeczy, normalne, a jednak. Mam dzisiaj zaszczyt głosić Słowo Boże pomiędzy dwoma ważnymi aktami, które Pan Jezus ustanowił, mianowicie pomiędzy chrztem wiary, który jest zewnętrznym świadectwem rozpoczęcia nowego życia z Jezusem Chrystusem, a wieczerzą pańską, która jest świadectwem trwania w Jezusie Chrystusie, trzymania się Jezusa Chrystusa na co dzień. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali trochę o wieczerzy pańskiej, a szczególnie o krwi. O krwi. Przeczytamy Słowo Boże z Ewangelii według świętego Jana z rozdziału 6. Przeczytamy 3 wersety, 54, 5 i 6. I porozmawiamy trochę o krwi, ponieważ wokół krwi jest trochę różnych kontrowersji na temat spożywania krwi. Są różne kontrowersje, także w niektórych kręgach chrześcijańskich, czy można jeść krew, czy jej nie można. Niektórzy bardzo lubią kaszankę i bez niej żyć nie mogą i mają potem jakiś dylemat, czy jeść kaszankę, czy nie jeść kaszankę i tak dalej, takie różne rzeczy. Troszeczkę o tym porozmawiamy, ale wierzę, że to będzie przede wszystkim nauka odważna do duchowego życia, a nie odnośnie posiłków. Ewangelia Jana 6:54. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. To słowa trudne do zrozumienia i niekoniecznie takie łatwe do przyjęcia. Gdy Pan Jezus wypowiedział te słowa, to pamiętacie, co się stało. Przybyło mu uczniów? Odeszło. Wielu, większość odeszła. Co on mówi? Takie rzeczy, tego się nie da słuchać. I odeszli. I tylko zostało ich tam 12. Więc co tak wywołało taką reakcję? No właśnie o tej krwi chcę dzisiaj trochę z wami porozmawiać. O krwi tak najbardziej ogólnie, no to wiemy, że każdy dorosły człowiek ma mniej więcej 5,5 litra krwi. Każdy z nas ma tyle, można by taki zbiorniczek utoczyć. Krew pełni bardzo ważne, niezbędne dla życia funkcje w naszym organizmie. Dzięki krwi, dzięki krążeniu krwi, każda komórka jest zaopatrywana w potrzebne paliwo do życia, do funkcjonowania, które uzyskuje się z pożywienia, ale też i w tlen, i witaminy, i hormony, i ciepło. Wszystko to dzięki krwi. Tym centrum dowodzenia całego układu jest serce, to oczywiste. I tam cały czas ta pompa pompuje i nie zatrzymuje się przez całe nasze życie. I krew krąży po całym naszym tym układzie krążenia. Zgadnijcie, jakby tak te wszystkie te naczynka krwionośne ustawić w jednej linii, jaka to by była długość? Kilometr, myślicie? Z dwa? Kilka tysięcy? Słuchajcie, ja się za głowę złapałem, sprawdzałem w paru miejscach, że ponad 100 tysięcy kilometrów. To Ziemia ma ile tam? To czyli dwa razy wokół Ziemi by oplód naszym układem krążenia. To jest szok. Więc to jest coś niesamowitego w ogóle już, jak zaczynamy o tym myśleć. I że ta krew pełni taką rolę i w oddychaniu pełni wielką rolę. Bez krwi nie byłoby w ogóle oddychania. Bo płuca to są płuca. No dobrze, że mamy płuca, ale same płuca nie wystarczą, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. I w odżywianiu, i w wydalaniu, i w regulacji stężeń różnych płynów w organizmie, regulacja temperatury, regulacja hormonów, ich działania. No cała masa różnych funkcji, takich ważnych, krew pełni. Poza tym we krwi jest coś takiego zdumiewającego, że krew wywołuje reakcje takie jak nic innego. Niektórzy na przykład na widok krwi co robią? O, i już ich nie ma. Ja kiedyś mój syn się tak sobie strasznie się skaleczył. Malutki był, skaleczył. Jak ja to zobaczyłem, leciałem niby ratować, pogotowie wzywać czy coś tam. Leciałem, po schodach się zwaliłem, to później na mnie patrzy pięcioro ludzi, mówią: człowieku, co się stało? Krew zobaczyłem. Tak reagujemy, niektórzy tak reagują, ale niektórzy z kolei jak krew zobaczą, to co? Inne reakcje. Jak dopóki krwi nie widzi rekinek, to sobie wpływa ogonkiem i tam go nic... A jak krew poczuje, zaraz wszystko by rozrywał strasznie. Krew wywołuje takie reakcje. Mamy w Biblii taką historię, na samym początku, jak Izrael miał opuszczać Egipt, że Bóg polecił, aby Izraelici drzwi swoich domów naznaczyli krwią baranka. Mówi, że kiedy anioł śmierci będzie przechodził przez Egipt, jak zobaczy krew, to ominie. Czyli widok krwi miał tutaj zasadnicze znaczenie. Dzięki temu można było przeżyć. Krew także jakby przemawia. Jest jakaś wymowa w krwi. Kiedyś, kiedy Kain zabił swojego brata, Bóg mówi do niego: cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Krew woła, krew przemawia. Coś jest tym niesamowitego. Zatem krew jest też synonimem najwyższego poświęcenia, najwyższego oddania. Gdy ktoś się poświęca, i poświęca aż do krwi. Już nie mówię o tym, że niektórzy tam dom wybudowali, coś tam jeszcze, to moja krwawica, mówią. Czy to właśnie oni żyły sobie, wypruwali, żeby właśnie to zrobić. Ale tak w polskim języku tak to wyrażamy, że jeżeli coś wiele nas kosztowało, to zaraz mówimy tu o krwi, że krew tutaj nasza jest, no oczywiście tak, że mówimy o patriotyzmie, o poświęceniach różnych, że krew, ten żołnierz przelewał krew za ojczyznę, chwała mu. Ale jak nie przelewał, to niekoniecznie chwała. Czytamy w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, 18 wersecie o poświęceniu, o najwyższym poświęceniu naszego Pana. Apostoł Piotr mówi do, napisał do wierzących, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czyli, że tutaj w porównaniu tam jakimś srebrem, złotem i tak dalej, to krew Jezusa Chrystusa jest wartością nieporównywalnie większą. Także w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, 4 wersecie jest powiedziane: wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciwko grzechowi. Znaczy, że w tym zmaganiu się z grzechem jest jakiś taki moment, w którym aż do krwi trzeba się sprzeciwić. I niektórzy, czy większość, jakoś nie bardzo chce aż tak bardzo walczyć z grzechem. Oj, nie mogę. Mówi taki, no jak mi się chce popić, no to piję znowu. No to, a nie może się temu sprzeciwić? No nie mam siły. Bo jesteśmy tacy delikatni, tacy często bardzo podatni, tacy słabi. Krew w każdym bądź razie jest synonimem najwyższego poświęcenia i wysiłku, najwyższego oddania. I skoro krew jest tak niezwykłym, no czymś tak niezwykłym, to nic dziwnego, że Słowo Boże zakazuje nam spożywania krwi. Niektórzy myślą, że zakaz spożywania krwi to dotyczył tylko Żydów w czasie zakonu mojżeszowego. A przecież wcale tak nie jest. Przecież zanim w ogóle Bóg dał na Synaju prawo poprzez Mojżesza, to już czytamy w 9 rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej, że Bóg zakazał spożywania krwi. Tuż po potopie, kiedy Bóg dawał dla tej odnowionej ludności po potopie, dawał różne instrukcje, co i jak, i dawał pokarm, czym się będą mogli żywić, to czytamy w 3 wersecie tego 9 rozdziału tak. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm, tak jak zielone jarzyny. Daję wam wszystko. A więc śmiało można wszystko jeść. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego. Czy to jeszcze nie było zakonu wtedy, a już Bóg powiedział, krwi nie będziecie jedli. Oczywiście w tym prawie mojżeszowym zostało to szerzej ukazane i wytłumaczone dlaczego. I otwierając 3 księgę mojżeszową, zajrzyjmy sobie tutaj do 3 Mojżeszowej, chwileczkę na to poświęcimy, a będziemy to widzieli pełniej. 3 rozdział, 17 werset. Ustawą wieczystą dla pokoleń waszych we wszystkich siedzibach waszych będzie to, że żadnego tłuszczu i żadnej krwi spożywać nie będziecie. 7 rozdział, 26 werset. Żadnej krwi, ani z ptactwa, ani z bydła spożywać nie będziecie we wszystkich siedzibach waszych. Każdy, kto będzie spożywał jakąkolwiek krew, będzie wytracony spośród swego ludu. 17 rozdział, 10 werset. A ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę swoje oblicze przeciwko spożywającemu krew i wytracę go spośród jego ludu, gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Dlatego powiedziałem do synów izraelskich, nikt z was nie będzie spożywał krwi, także obcy przybysz, który mieszka pośród was, nie będzie spożywał krwi. Każdy, kto z synów izraelskich i z obcych przybyszów mieszkających pośród nich upoluje zwierzę albo ptaka, które wolno jeść, niech wypuści jego krew i przykryje ją ziemią. gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, w niej ono tkwi. Dlatego powiedziałem do synów izraelskich, nie będziecie spożywać krwi z żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, więc każdy, kto ją spożywa, będzie wytracony. Krew jest czymś niezwykłym. I Bóg nie życzy sobie, żebyśmy tę krew, której On nadał jako Stwórca, tak niezwykłą wartość, takie funkcje niesamowite jej nadał, żebyśmy to spożywali. W Hebrajczyków 9:22 jest powiedziane, a według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Tą funkcję podstawową, jaką Bóg dał duchową dla krwi, to to, że odpuszczenie grzechów, oczyszczenie z grzechów jest poprzez krew. Jeszcze w Księdze Powtórzonego Prawa, 5 Mojżeszowa, 12 rozdział, 23 werset. Wystrzegaj się tylko, aby nie spożywać krwi, gdyż krew to dusza, a nie będziesz spożywał duszy wraz z mięsem. Nie będziesz jej spożywał. Wylejesz ją na ziemię jak wodę. Nie będziesz jej spożywał, aby dobrze się ci powodziło i twoim synom po tobie, gdy będziesz czynił to, co prawe w oczach Pana. Więc Bóg bardzo wyraźnie, nawet wytłumaczył, chyba nie chodzi o to, żebyśmy tutaj teraz jeszcze raz tłumaczyli to, co jest tu dosyć jasno wytłumaczone. Bóg zabronił swojemu ludowi spożywania krwi. Spożywanie krwi to jakaś zwierzęcość, to jakieś pogaństwo. I są takie narody, które sobie popijają. I są takie chłopy na polskich wsiach, co jak świniobicie, to tam nalewają sobie i... Ale tak robią ludzie, że to krzepki taki potem jestem, taki mężczyzna prawdziwy. Bogu się to nie podoba, zabronił. I kiedykolwiek się gdzieś pojawiło łamanie tego przykazania, to Bóg reagował. Księdze Ezechiela, dla przykładu, w 22 rozdziale, 7 werset, Bóg mówi, jakby w ramach zarzutu w stosunku do Jerozolimy, tak, u ciebie, Jerozolimo, czyli pośród twoich mieszkańców, lekceważy się ojca i matkę, a przecież było powiedziane, czci ojca i matkę. U ciebie się lekceważy ojca i matkę, u ciebie dopuszczają się gwałtu nad obcym przybyszem, u ciebie krzywdzi się sieroty i wdowy, lekceważysz moje świętości, bezcześcisz moje sabaty, u ciebie są oszczercy, którzy przelewają krew, a na górach jadają u ciebie z krwią, u ciebie popełniają czyny haniebne. A więc Bóg też pilnował tego, żeby przestrzegać, żeby jego lud wypełniał to przykazanie. I dla tych, którzy myślą sobie, to dotyczyło Starego Testamentu, bracie, a my teraz w Chrystusie jesteśmy wolni i jak nam smakuje, to możemy jeść. Ja bardzo lubię i co? Przecież jestem w Chrystusie wolny, mogę robić, co chcę. To należy pamiętać o 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdy właśnie zaczęli się nawracać do Pana Jezusa ludzie z pogan. Bo na początku, jak wiecie, najpierw nawracali się Żydzi. Zbawienie pochodzi od Żydów. Najpierw oni przychodzili do Chrystusa, ale wolą Bożą i planem Bożym było, żeby nawet w Połczynie Zdroju ludzie się ponawracali do Chrystusa. I w Gdańsku, tym takim, co to różnie o nim mówią. Wszędzie, w różnych pogańskich narodach. No i pojawił się pewien problem. Czy te przepisy z zakonu mojżeszowego, czy ten styl życia, żydowski styl życia, nakreślany przez pisma, przez Torę, ma być stosowany także przez tych, którzy się nawracają z pogan. I niektórzy mocno nauczali, wszystko trzeba tego, co jest tam w starym zakonie, musicie, bo inaczej nie będziecie zbawieni. I pojawił się konflikt. I wtedy zebrali się wszyscy bracia z tych powstających zborów, apostołowie, i czytamy od 23 wersetu, i tam rozmawiali, dyskutowali. Przeczytajmy. Apostołowie i starsi bracia braciom napisali taką odezwę, taki list. Właśnie to jest treść tego listu. Apostołowie i starsi bracia braciom pochodzącym z pogan w Antiochii, w Syrii i w Cylicji przesyłają pozdrowienie. A, zapomniałem wam przekazać pozdrowienia z Gdańska. To Słowo Boże, widzicie, nawet tak działa, że przypomina nam o niektórych sprawach codziennych. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze bez naszego upoważnienia, postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem, ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wysłaliśmy tedy Judę i Sylasa, którzy wam to samo ustnie powiedzą. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. Właśnie taki list został rozesłany i stało się jasne, że są cztery rzeczy niezbędne dla chrześcijan. Czy to z pogańskiego pochodzenia, czy żydowskiego pochodzenia, niezbędne. I tutaj, jak widzicie, jest wymieniona krew, żeby się powstrzymywać od krwi. Więc jest to jasne? Kaszanki. Nawet jak ktoś bajeset białą niech robi tam jakąś. Tak Słowo Boże naucza i my się podporządkowujemy. Czy to jest aż takie ciężkie? Jak ktoś, kto kocha Pana, to jego przykazania nie są mu uciążliwe. Z radością je wypełnia. No ale teraz mamy nasz tekst, który odczytaliśmy na początku. Oto Pan Jezus mówi, że trzeba spożywać Jego ciało i pić Jego krew. No a my, ja tutaj przed chwilą taki wywód biblijny, że nie można spożywać krwi. Jakaś niezgodność? Nie może więc chodzić o picie krwi w sensie dosłownym, ponieważ Słowo Boże zakazuje spożywania krwi, a poza tym Jezus fizycznie był obecny ze swoimi uczniami, gdy mówił im, bierzcie, pijcie, to jest krew moja nowego przymierza. Na pewno. W świetle tego, co mówi Słowo Boże, to znana nam nauka kościelna na temat transsubstancjacji, czyli przeistoczenia wina w prawdziwą krew, i że oto wierni ksiądz tam prawdziwą krew wychyla, jest odejściem od Słowa Bożego, jest niebiblijnym, bo przecież na pewno nie chodzi o picie prawdziwej krwi. Więc o co chodzi, kiedy Jezus mówi, że trzeba pić Jego krew, jeść Jego ciało, bo ten, kto spożywa ciało moje, pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Krew Pana Jezusa, o której tutaj jest mowa, to jest po pierwsze synonim oczyszczenia, wyzwolenia, odkupienia człowieka z jego grzechów i synonim uświęcenia życia. To właśnie mówi krew Jezusa Chrystusa. Tym jest krew Jezusa Chrystusa. Czytamy w wielu miejscach Nowego Testamentu o krwi, żebyście się nie pospali, to ja tylko zacytuję tak szybciutko 2-3 miejsca, żebyśmy sobie to jakby na nowo odświeżyli. 1 Jana 1,7 Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Krew oczyszcza nas od grzechu. Objawienie 1,5,6 Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Czyli wyzwolenie z grzechów przez krew Jezusa Chrystusa. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Objawienie 5,9 Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka i ludu i narodu. Hebrajczyków 13,12 Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. A więc krew mówi o oczyszczeniu, o wyzwoleniu, o odkupieniu z grzechów, no i o uświęceniu. Gdy wobec tego Jezus mówi, że trzeba pić Jego krew, no to w tym kierunku raczej nasze myśli powinny pójść. Nie o, o wymyślaniu czegoś, że tu naprawdę piję krew, chociaż przecież to nie jest krew, ale naprawdę piję krew, tylko pomyśleć o głębi duchowej, co za tym stoi, co za tym się kryje. Krew to jest, mówiliśmy, synonim wielkiego poświęcenia, najwyższego oddania. I oto Jezus, gdy przelewał za nas, za grzech świata, przelewał swoją krew, to znaczy, że się całkowicie poświęcił dla nas, oddał, złożył siebie w ofierze, aż do krwi. Aż do krwi. Już bardziej nie można się było poświęcić. I to picie Jego krwi oznacza skorzystanie z tego dzieła, z tego daru, który w Jego krwi dla nas został objawiony. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli pewną ilustrację, bo gdy mamy jakąś trudność w rozumieniu Pisma Świętego, to jest najlepiej czytać dalej Pismo Święte. Czytać wcześniej, czytać dalej, czytać całe Pismo Święte. Jest taka zasada, że Pismo Święte wyjaśnia Pismo Święte. Znaczy, że jakiś fragment jest trudny, to na pewno gdzieś w innym miejscu będzie jakieś wyjaśnienie, jakieś objawienie, tylko trzeba tam dotrzeć. Bo jak sobie przeczytałem, wsiądę, może sobie Wikipedię w internecie odpalę, nie rozumiem, nic tam w tym sensownego nie napisane, nic nie rozumiem. Jak zostanę na tym poziomie, no albo może zacznę rozmawiać z kolegą, a co ty myślisz? No to, a ja myślę, że to, a ja myślę, że to, nawet wymyślimy jakąś nową naukę wtedy. Trzeba po prostu czytać Słowo Boże. Ja któregoś razu znalazłem taką ciekawą historię, taki incydent praktycznie, ale wiele wyjaśniający, jeśli chodzi o rozumienie, co to znaczy pić krew Jezusa Chrystusa. 23 rozdział 2 Księgi Samuelowej. Wersety od 14 do 17 to taki incydent w takim wykazie rycerzy Dawida i ich najsłynniejszych wyczynów. I oto rozdział 23, druga księga Samuelowa, 361 strona. I czytamy od 14 wersetu. To jest po prostu o pewnym incydencie. Dawid przebywał wtedy w warowni, a w Betlejemie stała wówczas załoga filistyńska. Filistyni to byli wrogowie Izraela. Dawid był tam gdzieś schowany. Tu załoga stoi w mieście wrogów. 15 werset. Dawid miał pragnienie. Rzekł więc... Kto da mi się napić wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie? Czyli, trudno nam powiedzieć, czym kierował się Dawid. Może chciał sprawdzić, jakich ma sprawnych żołnierzy. Może chciał sprawdzić, czy ma w swoim gronie ludzi tak oddanych, żeby się rzucić na coś takiego, no bo w Betlejemie jest studnia, ale tam są wrogowie. Studnia jest otoczona, a on tam w tej warowni
się chce.
I czytamy. Wtedy to ci trzej rycerze, wcześniej tam wymienieni, przebili się przez obóz filistyński, naczerpali wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie, i przynieśli ją Dawidowi. Takich mieć, tak jak to czasem człowiek by chciał herbaty, mówi, herbaty, a to se zrób. Żona odpowiada, albo mąż. Jakby się chciało mieć przy sobie takich, co tak w lot zrozumieją i tak się potrafią no bym zjadł coś, to by, ale nie ma nic w lodówce. Trzeba by było pójść kupić. Ale żona odpowiada, nie ma nic. Więc nie będziesz jadł nic dobrego. Bo trzeba by się było wysilić i pójść do sklepu. Ale nie, to już późno, nie chce się też, pada tam zimno, gdzie tam. Tutaj mamy przykład ludzi, którzy po prostu tylko jakby nasłuchiwali, co ten nasz dowódca, nasz Dawid, jakie by miał pragnienie. On mówi, ja bym się napił wody. Ciekaw jestem, czy kto by wodę mi ze studni betlejemskiej przyniósł. A ci trzej, jak ruszyli, rozpędzili tych Filistynów, naczerpali wody i przynieśli. I Dawid zbaraniał, mówiąc krótko. Po prostu, jejku, tak się poświęcili. No jak taką wodę teraz pić? Przecież oni narazili swoje życie. Przecież oni mogli nie żyć. Aż chyba był oszołomiony tym wyczynem. I czytamy tutaj, że gdy przynieśli mu tę wodę, Dawid nie chciał jej pić, ale wylał ją jako ofiarę laną dla Pana, mówiąc. I tutaj właśnie, w tym 17 wersecie, jest to, do czego zmierzam. Niech mnie Pan zachowa, abym miał to uczynić. Czyż miałbym pić krew mężów, którzy poszli z narażeniem własnego życia, i nie chciał jej pić. Tego dokonali ci trzej rycerze. Wytacie myśl? Ta woda, którą przynieśli, dali Dawidowi, to ta była jakby krew tych mężów. Mówi, ja nie będę pił krwi tych mężów, ponieważ oni z narażeniem własnego życia mi tę wodę przynieśli. Ta woda nabrała takiej wartości, że Dawid już by nie ośmielał się jej pić, tylko pokazał, jaką ona ma teraz wartość, i wylał ją w ofierze dla Pana. Podniósł tę zwykłą wodę ze studni betlejemskiej, podniósł nagle do takiej godności, nazywając ją krwią tych mężów. Krwią tych mężów. Więc wracając do naszego tekstu, gdy Pan Jezus mówi, żeby pić Jego krew i jeść Jego ciało, bo kto nie pije Jego krwi, ten nie ma żywota, ten nie ma z Nim w ogóle działu, to co mówi przez to? Żeby ten czyn, którego Jezus dokonał, tę ofiarę, jaką złożył, żeby należycie docenić, że należycie uszanować. A jak można bardziej uszanować, docenić to dzieło od tego, jak, że się z niego skorzysta po prostu. Że się z niego skorzysta. No jak jakaś gospodyni, a są tu pewno gospodyni, przygotuje dobry posiłek. No a męczy się tam na tego i z tych przepisy to trzeba czytać, tutaj robić, to w ogóle ile to trudu i tego i postawi nam na stole. To co robi? To jak możemy uszanować trud gospodyni, żony, czy babci, czy mamy, czy tam, czy siostry jakieś? No jak? Po prostu to zjeść. Jeszcze ze smakiem, jeszcze się oblizywać i jeszcze nie zapomnieć powiedzieć, ale dobre. Czyż nie? I gdybyśmy tak zrobili, że oto mamy przygotowany posiłek, a my powiedzieć, ale wspaniały posiłek przygotowałaś. Ach, dziękuję Ci, że taki posiłek przygotowałaś. I byśmy poszli. To jest tak wspaniałe, co zrobiłaś, że nie ruszę tego. To co? To przykrość robimy tej mamie, czy tej żonie, czy tej gospodyni. Przykrość. Prawdziwą przyjemność robimy, przez to, że z tego skorzystamy, że skorzystamy. Gdy pastor przygotuje kazanie, natrudził się tam, telewizji nie oglądał, nie tego, czytał Słowo Boże, modlił się, nie chodził na spacery, nie z różnych przyjemności zrezygnował, żeby przygotować na niedzielę zwiastowanie Słowa, kazanie przygotował. A zbór by w tym momencie, jak on tu staje, zaczyna mówić, zbór by powiedział, no ty się tak natrudziłeś, doceniamy to, to my teraz idziemy tam, sobie ciasto mamy, sobie pojemy w tym czasie. Albo gdyby zobaczył, że w momencie, gdy on zaczyna głosić, wy zaczynacie, otwieracie sobie tamtego, ktoś tam sobie SMS-a pisze, ktoś sobie zaczyna rozmawiać. No to byłoby przykrość. Najbardziej uszanować służbę kaznodziei można w ten sposób, że się posłucha. Że się posłucha z otwartymi oczami, a zwłaszcza uszami, posłucha się tego, co głosi. No, nie można lepiej tego docenić, nie można bardziej tego uszanować. Niedawno słyszeliśmy, jak jeden znany sportowiec postanowił oddać swoją nerkę dla swojej córki. Słyszeliście? Jak jego poświęcenie, jego oddanie mogło być bardziej uszanowane przez tę córkę, niż przez to właśnie, że ona przyjęła tę nerkę. A gdyby ona powiedziała, no bardzo doceniam, tato, to twoje wielkie poświęcenie, ale ja po prostu, to jest takie wspaniałe, co ty zrobiłeś, że ja nie mogę wziąć tej nerki. No to by po prostu było smutek. I o co, do czego zmierzamy? Zmierzamy do tego, że Jezus chce, dlatego się poświęcił, dlatego oddał za nas swoje, że zostawił chwałę nieba, przyszedł, żył tutaj między nami, męczył się, cierpiał, wycierpiał tak wiele, wycierpiał krzyż, przelał swoją krew. Żebyśmy to uhonorowali, uszanowali. W jaki sposób to zrobimy? Przez to, że będziemy korzystać na co dzień z tego, co dla nas zrobił. Nie przez ceremonię jakąś, nie przez to, że sobie tu coś odprawimy, coś tam podnosimy, poopuszczamy, podzwonimy i tak dalej, a potem pójdziemy, będziemy żyli po swojemu dalej, tylko że będziemy karmić się Jezusem, będziemy się żywić Nim każdego dnia, że będziemy chodzić we wdzięczności dla Niego, w podziwie dla Niego, korzystając z tej Jego ofiary, z Jego krwi i z Jego ciała. To znaczy jeść ciało i pić krew Pana, korzystać z Jego ofiary jako jedynej możliwości ocalenia. Słuchajcie, nie ma lepszego sposobu wyrażenia wdzięczności Panu, oddania Mu honorów, ponad skorzystanie w pełni z tego, co dla nas zostawił, z tego, kim chciał dla nas się stać i kim się stał. Rozumiemy to? Dlatego też głosimy, podkreślamy to, że niezwykle ważną rzeczą dla każdego odrodzonego z Ducha Świętego chrześcijanina jest udział Wieczerzy Pańskiej. Jest korzystanie z tego. To jest zewnętrzny wyraz tego, jak my się naprawdę przykładamy w swojej duszy, jak my doceniamy ofiarę Pana Jezusa. Czasem spotykam takich chrześcijan, którzy... Tak, oni kochają Pana Jezusa, wierzą w Niego i to mocno wierzą, ale patrzę, jedna wieczerza nie bierze udziału, no, nie bierze drugi. Czemu? Co się dzieje? No bo wiemy, Słowo Boże nas naucza, że to jest poważna rzecz, że nie można niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, jeść i pić, bo można sąd dla siebie własny zjeść i wypić, że trzeba rozważać, że trzeba z drżeniem serca do tego przystępować. Oni to rozumieją, że to jest ważna rzecz, ale ważna tylko w tym sensie, że może im zaszkodzić. A nie myślą, że ważna też w tym sensie, że korzystanie z niej jest świadectwem dla Pana, że my bardzo doceniamy Jego ofiarę. Wyobraźcie sobie, oto Pan przygotował dla nas jedyną możliwość ratunku i mówi, korzystajcie z tego, a jakiś chrześcijanin po prostu obraził się na żonę, Czy się tam pokłócili i on wie, że wieczerza będzie, a on nie chce, no, wieczerzy nie będę przyjmował przez ciebie. Już drugi miesiąc przez ciebie wieczerzy nie przystępuje, kobieto jedna. A czemu by nie przebaczyć? Czemu by nie? Ze względu na Jezusa Chrystusa, ze względu na to, żeby dać świadectwo dla Pana i Jego Kościoła, że ja tak doceniam, że ja muszę jeść i pić z Pana, pić Jego krew, pić, jeść Jego ciało, muszę karmić się Jezusem Chrystusem, że jeżeli coś by miało stanąć mi na drodze, jakieś nieporozumienie, to zrobię wszystko, żeby usunąć to nieporozumienie. Przebaczyć, na kolanach do żony przyjść, powiedzieć: przepraszam, przebacz mi, wybaczam ci i tak dalej, żebym miał pokój, żebym mógł w niedzielę przystąpić do wieczerzy pańskiej. Bo kto nie je i nie pije, nie może być uczniem moim, mówi Pan Jezus. Rozumiemy tę myśl? Więc, bracia i siostry, powinniśmy z najwyższym respektem odnosić się do ciała i krwi Pana Jezusa Chrystusa. Ale ten respekt nie może polegać na tym, że to jest dla nas taka świętość, że w ogóle z niej nie korzystamy. Bo to byłoby zaprzeczenie tego, o co chodziło Panu. Panu chodziło o to, żebyśmy właśnie korzystali. I żebyśmy tak docenili to, co On dla nas zrobił, że nic nas nie zatrzyma, że będziemy dbać o swoje serce, o swoją czystość, o swoje codzienne postępowanie, żebyśmy mogli przystępować do stołu Pańskiego z radością, z czystym sumieniem i budować nasze życie. Zachęcam was do tego, abyśmy wszyscy pili i wszyscy jedli. Dzisiaj mamy w naszym gronie nowe osoby, które przystąpią do Wieczerzy Pańskiej. Ola i Patryk. Patryk ostatnio mówił u nas w Gdańsku, że się już nie może doczekać i że nadchodzi chwila, kiedy wreszcie będzie mógł, że nie będzie musiał siadać, tylko będzie mógł stać przed Panem i skorzystać. Gratuluję. Bardzo się cieszę, że możecie dzisiaj przystąpić do stołu Pańskiego. A to jest przecież, pamiętamy, tylko zewnętrzny wyraz tego naszego stosunku do Jezusa. My chcemy jeść Jego ciało, pić Jego krew, znaczy codziennie szanować, doceniać to, co On dla nas zrobił. W najwyższy sposób. Przejmować się, karmić się Nim, karmić się Jego słowem, karmić się Jego miłością, karmić się Jego łaską, Jego wspaniałomyślnością dla nas. Czyńmy to, bracia i siostry, i dbajmy o to, żeby nie było ani jednej takiej uroczystości, od której byśmy byli oddzieleni, poprzez którą byśmy mieli poddać wątpliwość to, że my nie doceniamy Jego ofiary. Chodzi o to, żebyśmy po prostu zawsze dbali o udział w Wieczerzy Pańskiej. Tak Słowo Boże nas wzywa i bądźmy zdeterminowani, żeby uczestniczyć. Jeść z tego ciała, pić z tej krwi, rozumiejąc, o co chodzi. Mam nadzieję, że troszeczkę wam te rzeczy nakreśliłem, jeśli ktoś tego do końca nie rozumiał, a też mam nadzieję, przynajmniej, że nikomu nie namieszałem, jak ktoś rozumiał. Bardzo dobrze. Niech was Bóg błogosławi. Dziękuję.